Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Chrześcijanin musi się modlić odważnie, z wiarą i zaangażowaniem, a nie jak papuga, mówił papież na porannej Eucharystii. Ojciec Święty przyjął zaproszenie arcybiskupa Światosława Szewczuka i odwiedzi ukraińską Bazylikę Mądrości Bożej w Rzymie. We Francji rozpoczynają się bioetyczne konsultacje społeczne. Francuzi godzą się na liberalne reformy, jednak aż 70% z nich uważa, że dziecko ma prawo do ojca i matki. Witam 12 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. Modlitwa, której brak odwagi, nie jest modlitwą chrześcijańską, powiedział papież podczas Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Odnosząc się do cudów opisanych we wczorajszej i dzisiejszej Ewangelii, Franciszek mówił o wytrwałości i odwadze w modlitwie. W ten sposób prosili Jezusa o uzdrowienie trędowaty i paralityk. Trędowaty jest na tyle odważny, że stawia Jezusowi wyzwanie: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.
Zawsze, kiedy zbliżamy się do Pana, aby Go o coś prosić, wiara musi być dla nas punktem wyjścia. Musimy prosić z wiarą. Ja wierzę, że możesz mnie uzdrowić. Wierzę, że możesz to zrobić. Musimy mieć odwagę, by stawiać Mu wyzwanie, tak jak trędowaty z wczorajszej Ewangelii i paralityk z dzisiejszej. Modlić się z wiarą.
Franciszek zauważył, że Ewangelia zmusza nas do zastanowienia się nad tym, jak się modlimy. Nie możemy się modlić jak papugi. A gdyby tak było, to mamy prosić Pana, by wspomógł naszą małą wiarę, również w obliczu trudności. Ewangelia przedstawia wiele sytuacji, w których osoby potrzebujące mają problemy ze zwróceniem się do Pana. Te sceny są dla nas przykładem. Paralityk z dzisiejszej Ewangelii dociera do Jezusa przez dach. Jeśli chcemy, znajdziemy rozwiązanie, przedrzemy się przez trudności, zapewnił papież.
Coraggio per lottare per arrivare al Signore.
Trzeba mieć odwagę, by walczyć o dostęp do Pana. Odwagę, by mieć wiarę na początku. Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jeśli chcesz, uwierzę. Odwagę, by zbliżyć się do Pana, kiedy pojawiają się trudności. Taką właśnie odwagę. Tak często potrzeba też cierpliwości i musimy umieć czekać na właściwy czas i nie poddawać się, lecz zawsze iść naprzód. Lecz jeśli ja z wiarą zwracam się do Pana i mówię: jeśli chcesz, możesz mi udzielić tej łaski, a potem, kiedy łaska nie przychodzi, mijają 3 dni i zapominam o tym, to już jest inna sprawa.
Franciszek przywołał przykład świętej Moniki, matki świętego Augustyna, która tak dużo się namodliła i napłakała, by wyprosić nawrócenie syna, ale udało się jej. Zdaniem papieża jest ona jedną z tych świętych, którzy odważyli się postawić Bogu wyzwanie. Wszystko postawili na jedną szalę, nawet jeśli nie od razu otrzymali to, o co prosili.
Modlitwa chrześcijańska rodzi się z wiary w Jezusa i dzięki tej wierze zawsze idzie naprzód pomimo trudności. Niech pomocą będzie nam jedno zdanie, które powinniśmy dziś wziąć sobie do serca. Dotyczy ono naszego ojca Abrahama, któremu obiecane zostało dziedzictwo, czyli narodziny syna, kiedy miał już 100 lat. Mówi o nim apostoł Paweł. Uwierzył i dzięki temu został usprawiedliwiony. Miał wiarę i wyruszył w drogę. Wiarę, by zrobić wszystko dla uzyskania tej łaski, o którą prosi. Pan powiedział: proście, a będzie wam dane. Również i te słowa weźmy sobie do serca i zachowajmy ufność, ale zawsze z wiarą i pełnym zaangażowaniem. Taka jest odwaga modlitwy chrześcijańskiej. Modlitwa, która nie jest odważna, nie jest modlitwą chrześcijańską.
Non è coraggiosa, non è cristiana.
Ojciec Święty przyjął zaproszenie arcybiskupa Światosława Szewczuka, zwierzchnika ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, i odwiedzi Bazylikę Mądrości Bożej w Rzymie. Jest to główna świątynia tego obrządku w Wiecznym Mieście. Papieską wizytę przewidziano na 28 stycznia. Budowę Bazyliki Mądrości Bożej rozpoczęto w 1967 roku z inicjatywy kardynała Josyfa Slipija. Konsekrował ją 2 lata później Paweł VI. W ołtarzu głównym złożono relikwie Klemensa I. Od 1985 roku bazylika była kościołem tytularnym ukraińskich kardynałów. Najpierw Mirosława Lubaczywskiego, a następnie Lubomyra Huzara. I tym razem Franciszek nie przybędzie do Argentyny, można się jednak spodziewać, że przelatując nad terytorium swej ojczyzny, skieruje do swych rodaków ważne przesłanie. Powiedział o tym dziennikarzom rzecznik prasowy Watykanu Greg Berg. Zapewnił on jednak, że Chile i Peru to kraje tak bliskie Argentynie, iż na pewno papież będzie się tam czuł jak u siebie. Mówi Greg Berg.
Papież dobrze zna Chile, bo żył w tym kraju, kiedy był w nowicjacie jezuitów. Dobrze zna też Peru. Nie będzie zatem w domu, ale zawsze jest to Ameryka Południowa. Są to jego ludzie, mówią po hiszpańsku. Wiemy, że Franciszek ma wielkie uznanie dla pobożności ludowej. Dlatego w obu krajach będzie czuł się dobrze, lecz zwłaszcza w Peru, gdzie pobożność ludowa jest bardzo żywa. Szczególnym elementem tej podróży jest natomiast spotkanie z ludnością tubylczą, zarówno w Chile, jak i w Peru. W pewnym sensie właśnie tą podróżą papież zainicjuje synod biskupów dla Amazonii. Spotka się z ludnością tubylczą, będzie z nią rozmawiał na jej terytorium, tam gdzie ona jest u siebie. Zarazem wskaże na znaczenie ochrony środowiska. To nas odsyła do encykliki Laudato Si i przypomina nam o zaangażowaniu papieża dla tej sprawy.
Przypomnijmy, że w swą kolejną podróż apostolską papież wyruszy już w najbliższy poniedziałek, odwiedzi Chile i Peru, do Rzymu powróci tydzień później, w poniedziałek. Choć Watykańska Dykasteria do Spraw Świeckich, Rodziny i Życia istnieje już od niemal półtora roku, za wcześnie jeszcze na pierwszy bilans jej działalności. Wyglądamy raczej jak plac budowy, zauważa jej prefekt kardynał Kevin Farrell. Irlandzki kardynał przypomina, że dopiero w listopadzie Franciszek mianował podsekretarzy dykasterii odpowiedzialnych za dwie sekcje do spraw świeckich i do spraw życia. Sekcja do spraw rodziny nadal nie została obsadzona.
Kardynał Farrell zaznaczył, że z woli papieża Franciszka w dykasterii tej mają pracować zarówno mężczyźni, jak i kobiety, duchowni i świeccy pochodzący z całego świata, by odzwierciedlać powszechny wymiar Kościoła. O ile udaje się zachować parytet płci, bo na funkcję podsekretarzy zostały mianowane kobiety, o tyle międzynarodowy charakter kierownictwa pozostawia wiele do życzenia. Zarówno sekretarz, jak i podsekretarze dykasterii są Włochami. Kardynał Farrell przyznaje, że aktualnie działalność dykasterii skupia się na przygotowaniu dwóch wielkich wydarzeń kościelnych – Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w sierpniu w Dublinie, oraz przyszłorocznego SDM w Panamie. Jeśli chodzi o spotkanie rodzin, dykasterii zależy, by przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już teraz na szczeblu lokalnym i by były one przeniknięte nauczaniem Amoris Laetitia. Ma temu służyć seria siedmiu kateches zainspirowanych papieską adhortacją o rodzinie.
We Francji rozpoczynają się w tych dniach konsultacje społeczne na temat kwestii bioetycznych. Ich celem jest rewizja obowiązującego aktualnie prawa w takich sprawach jak udostępnianie zapłodnienia in vitro samotnym matkom i parom jednopłciowym, a także proceder surrogacji, a zatem nabywania dzieci zrodzonych z wynajętej kobiety, która za opłatą zrzeka się swych macierzyńskich praw. W dyskusję włączyły się również środowiska chrześcijańskie, w tym Stowarzyszenie Vita. Jak zauważa jego lider, Tugdual Derville, we Francji mamy do czynienia z niewątpliwą liberalizacją społeczeństwa. Jest też jednak prawdą, że jest ono podatne na manipulacje. Świadczą o tym wyniki sondaży. Mówi Tugdual Derville.
Kiedy przyjrzymy się tym sondażom, to zobaczymy, że nigdy nie odnoszą się one do interesu dziecka. Natomiast jeśli w sondażach pada pytanie o dobro dziecka, to Francuzi, i to w zdecydowanej większości, ponad 70%, uważają, że dziecko ma prawo do ojca i matki, kiedy jest ono poczęte w wyniku zapłodnienia in vitro. A zatem sondaże pokazują, że opinia publiczna jest niekonsekwentna i zmienna w zależności od tego, jak się stawia pytania. Kiedy pada pytanie o prawa, to we Francuzach odzywa się współczucie i zgadzają się na przyznanie czy rozszerzenie praw. Ale kiedy tę samą kwestię przedstawi się z innej strony, z perspektywy bezbronnych, z perspektywy dziecka, to Francuzi opowiadają się za tym, by je chronić. Pokazuje to, że do wszelkich wyników badań opinii publicznej trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.
Organizacje pro-life wypowiadają wojnę sądową władzom Kanady. Jest to skutkiem ostatnich zmian w prawie uderzających w pracodawców, którzy nie akceptują aborcji, związków homoseksualnych i ideologii gender.
Tuż przed świętami nowe regulacje prawne cofnęły dofinansowania na prace wakacyjne dla uczniów wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie przeszli ideologicznego testu. Jest to pogwałcenie naszej wolności sumienia i wolności wypowiedzi, powiedział Bless Alane, przewodniczący organizacji Prawo do Życia. Zaznacza także, że grupy pro-life będą zmierzały do uznania nowego prawa za sprzeczne z konstytucją, ponieważ łamie ono kanadyjską kartę praw i swobód. Wszyscy Kanadyjczycy powinni być zaniepokojeni tym problemem, niezależnie od tego, co myślą o aborcji, dodaje Alane. Warto wspomnieć, że organizacja Prawo do Życia zwyciężyła w podobnej sprawie w ubiegłym roku. Pozywając rząd o dyskryminację trzech grup ze względu na poglądy pro-life, zmusiła go do wypłaty należnych funduszy. Po tej porażce rząd postanowił zmienić prawo.
Przemoc nie ustaje, a każdego dnia giną niewinni ludzie, powiedział maronicki arcybiskup Damaszku Samir Nasar, odnosząc się do wydarzeń w Syrii. W ostatnich dniach syryjscy rebelianci dokonali ostrzału moździerzowego na stare miasto w Damaszku, w wyniku którego zniszczone zostały m.in. katedra maronicka i rezydencja arcybiskupa, który cudem uniknął śmierci. Opatrzność czuwa nad skromnym sługą, skomentował hierarcha. Celem ostrzału stały się również siedziba patriarchatu grecko-melchickiego oraz dzielnica chrześcijańska Babtuma. Zniszczony został kościół franciszkanów pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Odnowienie kodeksu etyki dziennikarskiej to jeden z głównych celów nowego przewodniczącego Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Został nim ksiądz doktor habilitowany Michał Droszcz, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Ten kodeks etyki dziennikarskiej nie przystaje do dzisiejszych warunków, zwłaszcza rozwoju technologicznego mediów, nowych wyzwań. Zostało znowelizowane prawo prasowe, w którym dodano po raz pierwszy przepis, który nosi znamiona klauzuli sumienia. To znaczy, że dziennikarze mogą odmówić działań sprzecznych z etyką dziennikarską. I my w tym duchu również chcemy przepracować kodeks etyki dziennikarskiej.
Do Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wpływają skargi na dziennikarzy. Gremium to wydaje orzeczenia o charakterze etycznym. W Międzyrzeczu Górnym koło Bielska-Białej powstał ośrodek terapii uzależnień kobiet imienia matki Teresy z Kalkuty. To jedna z nielicznych w kraju tego typu zamkniętych placówek. Ksiądz Józef Walusiak, twórca pierwszego w Polsce katolickiego ośrodka wychowania i resocjalizacji młodzieży Nadzieja w Bielsku-Białej, był jednym z tych, którzy od początku wspierał pomysł utworzenia zamkniętego ośrodka terapii dla kobiet w podbielskiej miejscowości.
U kobiet alkoholizm jest bardzo często ukryty. Wie o tym mąż czy rodzina, ale sprawa jest wstydliwa, dlatego nieraz trudna jest do leczenia. I nieraz kobiety dobrze wysłać gdzieś dalej, nawet gdzieś może, nie wiem, w inne województwo. I tutaj też tak może być, że tu będą kobiety z innego województwa, żeby po prostu jakoś ten temat tak gdzieś tam ukryć w swoim środowisku.
Docelowo w ośrodku będzie miejsce dla 18 podopiecznych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.